Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, oczywiście, że jesteśmy. Byliśmy na drugim webinarze, ale już wyszliśmy. Witamy Was wszystkich serdecznie w 98. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a mówią do nas, do Was Adam Hertle i...
I Adam Lange. Do nas też mówią.
Bo my do nas, też do mówimy. Was.
Bo się słuchamy mówimy. Też. Tak.
Mówimy, słuchamy. Nadajemy. Ogłoszenia duszpasterskie, tradycyjnie krótkie. Przypominamy, że na live.zaufana3strona.pl linki do wersji podcastowych, możliwość zapisania się na powiadomienia i takie tam aktualny odcinek. I jak zapomnicie, gdzie nas szukać, to tam nas zawsze można znaleźć i posłuchać. Plus kanał na YouTubie oczywiście z historią poprzednich 97, a już wkrótce 98, a już wkrótce jeszcze więcej odcinków. No dobrze, to tyle ogłoszeń duszpasterskich, bo czas leci. Dzisiaj naszym gościem będzie Piotr Kalbarczyk, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego Banku PKO Bank Polski. Zapraszamy Piotra.
Cześć.
Cześć Piotrze.
Halo, halo. Słuchać nas?
Walczyliśmy z łącznością tuż przed początkiem programu i wygląda na to, że chyba jeszcze nie wywalczyliśmy.
Słuchać nas, Piotr?
Nie wiem dlaczego, ale brzmicie jakbyście, że tak powiem, mówili z dużej odległości. Opóźnienie jest takie, że słyszę, no ciekawe.
Okej.
Okay. Natomiast pewnie...
Już jesteśmy, także Piotrze, witamy cię serdecznie. Słuchać nas? Machnij głową, jeżeli tak.
Okej, okay, dobra, to będziemy walczyć
chyba
jeszcze chwileczkę.
Plan awaryjny wprowadzić w życie, bo nie słyszę waszych pytań dobrze. Jeden moment, spróbuję zmienić sobie sieć. Może
dobra,
to pomoże.
To za chwilę wracamy.
No dobra, walczyli. Czy to jest świat IT? W świecie IT właśnie tak to wygląda, że jak próbujecie zrobić jakąś zmianę na 3 minuty przed programem, to efekty są właśnie... takie, że zmiana się udała, pacjent prawie przeżył. Więc poczekamy chwilkę.
I to są zalety i wady live'a. Zalety i wady live'a. Jesteś z nami, Piotrze?
Dalej mam to samo, niestety. Druga no dobra, też nie prawie pomogła.
Działa. Prawie działa.
No dobra, ale słychać nas? Czy słychać nas z opóźnieniem, czy w ogóle nas nie słychać?
Wygląda na to, że chyba się nie słyszymy z naszym gościem.
Dobrze. Słuchajcie, no to dajmy Piotrowi chwilę.
Walka trwa.
Tak.
Dobra.
Damy radę. Zróbcie dźwięk przez głośnik u Piotra. Bluetooth opóźnia. Przed chwilą testowaliśmy, słuchajcie, różne konfiguracje i działało przed wejściem na live'a, kliknąłem przycisk, przestało. Także na... O, Piotr wrócił.
Wykonałem manewr
Halo?
Standardowy.
Słychać nas? Słyszysz?
Tak, tak, już teraz słyszę.
Normalnie. No to jesteśmy na żywo, doskonale. Piotrze, witamy cię serdecznie u nas.
Witam wszystkich. Dobry wieczór. Miło mi bardzo, że mogę się z wami dzisiaj spotkać.
Jak to w IT musieliśmy trochę powalczyć.
Nas słuchają.
Piotrze, nasze pierwsze pytanie zawsze zaczynamy od tego, żeby poprosić naszego gościa, żeby się przedstawił tak, jak się przedstawia, jak spotyka kogoś, kto go nie zna. Czy ty bardziej mówisz, że nie, pilnujesz pieniędzy, czy pilnujesz banku, czy po prostu jesteś dyrektorem? Jak określasz swoją rolę, gdy musisz się komuś przedstawić?
No to bardzo dobre pytanie jest, dlatego że jestem bezpiecznikiem, więc Adam by ci mógł powiedzieć, że ja nic nie mówię generalnie na temat swojej pracy. Bo jestem starej daty, więc staram się, że tak powiem, pewne rzeczy trzymać, że tak powiem, przy orderach, jak to się mówi. Natomiast generalnie zwykle mówię, że jestem pracownikiem bezpieczeństwa, bez specjalnych jakichś tam rozwinięć tego tematu. Jeżeli jest rozmowa bardziej taka, powiedziałbym, poważna, no to oczywiście mówię o tym, że jestem menedżerem z doświadczeniem wieloletnim zarówno w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, jak i bezpieczeństwem, bo to w różnych obszarach bezpieczeństwa przyszło mi pracować. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby wiedzieć, kim jestem prywatnie, no to jestem, powiedziałbym, takim troszeczkę włóczykijem, obieży światem, żeglarzem, człowiekiem, który, że tak powiem, jest ciekawy ludzi, tego, jak żyją, co dla nich jest ważne. To są takie rzeczy, o których, że tak powiem, warto powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, no, bezpieczeństwo przez lata nauczyło mnie jednego, że mówienie o sobie nie zawsze wychodzi dobrze i trzeba czasami, że tak powiem, schować zapędy takie. Ja za bardzo szkła nie lubię, jak wiecie, no, umawialiśmy się no, jak dłuższy czas, żeby porozmawiać. Rzadko biorę udział w różnego rodzaju konferencjach. Raczej staram się spotykać z ludźmi z branży na spotkaniach takich bardziej zamkniętych, na których jesteśmy w stanie troszeczkę tak rozmawiać bardziej otwarcie. A przy takich dużych okazjach nie bardzo wiem, kto po drugiej stronie siedzi.
Słuchajcie, udało nam się, na szczęście udało nam się zaciągnąć Piotra, chociaż sam mówi, że jakby nie pojawia się na konferencjach, więc mamy jedyną okazję i też wy macie jedyną okazję do tego, żeby zadawać Piotrowi pytania. Może na niektóre nawet odpowie. A Piotrze, wszystko ma swoje początki i zapewne twoja, ty też miałeś jakieś początki z komputerami, z cyberem ogólnie. Pamiętasz, jak wyglądał twój pierwszy kontakt z komputerem i jak, na czym polegał ten twój pierwszy kontakt z komputerem?
No to historia jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę to mój pierwszy kontakt był na Politechnice Warszawskiej, gdzie zacząłem studiować. Tak jak, że tak powiem, byśmy rozmawiali, tych studiów było trochę, natomiast to akurat były te, których nie skończyłem. Między innymi dlatego, że trafiłem na coś takiego, co się nazywało wtedy Zakład Elektronicznych Technik Obliczeniowych. Stała tam Odra. Dosyć ciekawie, akurat na moim wydziale była pracownia, więc spokojnie mogłem sobie chodzić, zasiadać przed terminalem, bo akurat na inżynierii sanitarnej i wodnej nie trzeba było klepać kart, tylko mieliśmy po prostu terminale, na których normalnie można było pracować, programować, więc pisanie programów nie polegało na tym, że siadałem przy drukarce kart i stukałem mozolnie, co by mnie pewnie aż tak bardzo nie pociągnęło. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się stało, no to zacząłem więcej czasu tam spędzać niż na wykładach. No i po trzecim roku to się skończyło tym, że zacząłem się zajmować zupełnie czymś innym niż planowałem, bo planowałem, że tak powiem, zajmować się budownictwem hydrotechnicznym, którego oczywiście nie skończyłem, ale zacząłem za to intensywnie zajmować się komputerami. Ten pierwszy komputer to oczywiście była Odra, a język, którego się uczyłem tam jako pierwszego, to był Fortran 4. To jest ciekawe doświadczenie, dlatego że to był język, który tak naprawdę w przeciwieństwie do tego, co w tej chwili jest oferowane dla programistów, nie dawał tych wszystkich możliwości, a uczył bardzo dużego uporządkowania, czyli od momentu, kiedy się zaczynało programować, wszelkiego rodzaju deklaracje musiały być porządnie zrobione, bo zanim ten program się dał uruchomić, to były te trzy przebiegi, które sprawdzały, czy zmienne są prawidłowe, potem czy dane przygotowane są prawidłowe i dopiero potem można było w którymś tam kroku uruchomić oprogramowanie i zobaczyć, czy się na przykład udało zaprogramować najczęściej to, co do nas na ćwiczeniach było robione, czyli układanie w różnych konfiguracjach macierzy MN wymiarowych, które trzeba było poukładać od największej do największej, albo po przekątnych. I to były takie różne zabawne ćwiczenia, ale one naprawdę sporo ciekawego takiego porządku wniosły do tego, co potem robiłem, bo pierwsze potem rzeczy, którymi się zajmowałem, były związane z programowaniem. To był taki początek mój. Jeżeli chodzi o PC-ty, w ogóle o komputery osobiste, to czasy były no niezbyt dobre dla ludzi, bo były to zabawki, które kosztowały bardzo dużo pieniędzy. Nie wszystkich było stać. Mnie nie było stać na to, żeby sobie kupić nawet ZX Spectrum czy Commodora, więc skorzystałem oczywiście z tego, co mi koledzy dostarczali, bo poro się takich znalazło, którzy mieli takie możliwości, no ale oczywiście no nie zabawa, zabawa nie była taka fajna, bo miałem na to powiedzmy godzinę albo półtorej w ciągu jakiegoś tam niewielkiego czasu i w związku z tym no, nie sprawiało takiego fanu, natomiast oczywiście znowu zacząłem zastanawiać się, co z tym fantem można zrobić. Przez pewien czas potem miałem przerwę z komputerami, ale może nie za długą, natomiast z dostępem do komputerów było trochę trudniej. No i złożyłem kiedyś ten pierwszy swój komputer, jeździłem na giełdę, na Grzybowską, pewnie tam sporo osób zawitało. No i pierwszy sprzęt, który sobie złożyłem, który potem wykorzystywałem zawodowo do zarabiania pieniędzy, to był SX386, nie pamiętam jak ile tam pamięci zapakowałem i jaki był zegar, ale generalnie to był sprzęt, który że tak powiem przez dosyć długi czas wykorzystywałem i oczywiście jak każdy zaliczyłem półroczne zawody z grami, to były gry tam powiedzmy sobie typu Wolfenstein, Quake i tym podobne. Zakończyłem bardzo ciekawie, ponieważ grać mogłem przeważnie w nocy. No więc ze słuchawkami na uszach słuchałem tych wszystkich potworów, które tam gdzieś sobie chodziły. To psychoza była taka. Pianę mi z mózgu robiło równą. Przestałem grać w momencie, kiedy moja żona mi powiedziała, że obudziła się w nocy i zobaczyła człowieka, który siedzi przy stole przed komputerem i uchyla się przed strzałami. Słuchajcie, to był koniec mojego grania. I od tamtej pory zacząłem już, że tak powiem, aktywnie programować i wykonywać zawód programisty tak naprawdę. On był troszeczkę związany z tym, czego się nauczyłem wcześniej w szkole średniej, bo tak naprawdę byłem specjalistą od obróbki z karwaniem. Tego się uczyłem. To był element, powiedziałbym, taki ówczesnych, znaczy czasów PRL-u. Czyli moi rodzice powiedzieli, słuchaj, pójdziesz do technikum, tam się nauczysz tego, co trzeba i potem do końca życia będziesz miał robotę. No i cóż, no na początku w to uwierzyłem, dobrze, że nie do końca, ale tak to wyglądało. Trafiłem do takiej fabryki wyrobów precyzyjnych, to był Świerczewski, więc to była taka sztandarowa fabryka na Woli, gdzie produkowano różnego rodzaju urządzenia pomiarowe plus narzędzia skrawające. No i tam w pewnym momencie znalazłem zapotrzebowanie na swoje usługi, bo fabryka była biedna. Mogli kupować urządzenia pomiarowe, na przykład nawet w Szwajcarii, ale do tych urządzeń pomiarowych niestety już nie mogli kupować oprogramowania, bo niestety nie starczało na to kasy. No i znalazłem swoją niszę, gdzie wszedłem i zacząłem robić różnego rodzaju oprogramowanie. Pierwsze oprogramowanie w 90. bodajże drugim roku, które napisałem, obsługiwało pomiary płytek wzorcowych. I w ten sposób zarobiłem pierwsze pieniądze przy pomocy. Zaczął mi się zwracać ten sprzęt, który sobie złożyłem. Tak to wyglądało na początku.
Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, taką, która myślę, z którą wiele osób nas słuchających się dzisiaj identyfikuje, albo wkrótce będzie się identyfikować. Czyli zacząłeś edukację wyższą, a potem ją przerwałeś i oddałeś rozwojowi pasji i zawodowemu. Ale jak patrzyliśmy w twój życiorys, to jednak przyszedł taki moment, kiedy odczułeś potrzebę uzupełnienia tego i potem uzupełniałeś to bardzo intensywnie i wielokrotnie w kilku różnych miejscach. I wygląda na to, że jednak ta edukacja do ciebie wróciła, tak? Czy chciałeś, czy nie. W końcu te studia pokończyłeś i zrobiłeś je nawet na poziomie przekraczającym większość osiągnięć edukacyjnych społeczeństwa. Czy myślisz, że to jest taki moment po prostu w życiu, gdzie faktycznie przychodzi czas, żeby te studia dokończyć, czy już wypada te studia mieć? Czy to faktycznie była taka potrzeba, żeby się czegoś więcej nauczyć, dowiedzieć z rzeczy, które ci się miały przydać w pracy? Co sprawiło, że wróciłeś do uzupełnienia edukacji?
Tak naprawdę to, czego nie ma na LinkedInie i nie jest zapisane tak do końca, to jest ta przestrzeń między tymi pierwszymi studiami, których też tam nie opisuję. Natomiast w międzyczasie zostałem jeszcze inżynierem Novella, tak? No bo to był system, który zaczął mnie bawić, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że jednak nie programowanie. Trochę czasu na to poświęcałem, ale ja mam jednak naturę taką bardzo społeczną, czyli lubię z ludźmi pracować, a programiści to niestety oni są tacy troszeczkę, przepraszam, jeżeli siedzą jacyś programiści, ale to z własnego doświadczenia wiem właśnie, że to wygląda w ten sposób, że to jest człowiek zamknięty w swoim świecie, robi bardzo ciekawe rzeczy i mnie też to, że tak powiem, kolokwialnie rajcowało, kiedy mogłem coś napisać, co potem dawało jakieś efekty. Natomiast stwierdziłem, że jednak chyba wolałbym się sieciami zajmować i to akurat też wynikało z potrzeby, która w tej fabryce, o której mówiłem, się pojawiła, gdzie trzeba było po prostu zrobić sieć, połączyć ze sobą różnego rodzaju oddziały i do tego jeszcze dodatkowo wdrożyć system klasy MRP2. No i do tego mi się różne rzeczy przydały. To mi się udało zrobić, a wreszcie wylądowałem na końcu w tej fabryce jako główny specjalista do spraw informatyki, czyli taki dyrektor informatyki. Tam nie było żadnego właśnie dyrektora ani prezesa typu informatyka. Natomiast z paroma kolegami, których tam wtedy w tej fabryce spotkałem, założyliśmy taki zespół, który po pierwsze wymienił Odrę na pecety, no bo coś, co tam stało w iluś tam szafach i był jeden pan Kazio, który wiedział, w który slot wsadzić papier, bo to niestety Odra miała to do siebie, że po pewnym czasie była tak zakurzona w środku, że następowały zwarcia. I mieliśmy jednego specjalistę, który się znał na tym, który zawsze brał taką formatu A4 karteczkę z tektury i wsadzał w slot i wiedział, że jak tam włoży, to przestanie to nam zwierać i nie będzie się, że tak powiem, nic działo. Natomiast przenieśliśmy to na jeden PC486DX. Wszystko, co tam było, jeżeli chodzi o technologię, o konstrukcję urządzeń, całą dokumentację, gdzie całe prace, które były na tej hali robione, gdzie tam stało tych 6 czy 7 szaf Odry, przenieść na jednego peceta. I od tego, że tak powiem, zaczęło się potem już zmienianie podejścia. Tak? No bo tu niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że można pewne rzeczy robić samemu i tak mówić, że jest się self-made man, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, gdzie potrzebna jest wiedza, żeby rozmawiać z biznesem o innych sprawach niż tylko programowanie. Tak? To trzeba też wiedzieć, jak te potrzeby wyglądają i jak one się zmieniają. Póki co te lata 90. to były lata, w których te zmiany nie były za szybkie, tak? Wtedy strategię planowało się na jakieś 5 lat, potem na 3, a potem coraz krócej, więc teraz tak naprawdę już można mówić, że nie ma strategii, że to, co się dzieje, to jest ciągła zmiana i ciągłe podchodzenie, że tak powiem, do tej rzeczywistości w taki sposób, żeby ta elastyczność była maksymalna. I w pewnym momencie, to już w następnej pracy, do której poszedłem, stwierdziłem, że brakuje mi takich właśnie biznesowych podstaw. Najpierw oczywiście poszedłem w kierunku zarządzania danymi, bo to wydawało mi się, że to jest w sumie najistotniejsze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I to jest prawda i myślę, że to jest prawda, która dotyczy wszystkich obszarów do tej pory. Pierwsze inżynierskie studia, które zrobiłem, to były związane właśnie z zarządzaniem informacją. Potem było zarządzanie już takie bardziej zwykłe albo niezwykłe i tam już były rzeczy, które uczyłem się nie tylko o informatyce, ale o w zasadzie funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. To się też właśnie skończyło studiami na koniec MBA, które wydawało mi się postawią mnie na nogi, jeżeli chodzi o kwestie związane ze zrozumieniem. Tak? Zawsze się mówiło, że to jest właśnie największy problem, rozmowa biznesu z IT. Każdy z tych obszarów rozmawia zupełnie innym językiem, w związku z tym był taki fajny rysunek, nie wiem, pewnie żeście kiedyś trafili to, co, że tak powiem, klient chciał, a to, co mu dostarczał programista. To z jednej strony, że tak powiem, chodziło o zwykłą huśtawkę, a wychodziła jakaś tam karuzela niemalże. I to tak mniej więcej wyglądało. Czy to mi pomogło do końca? Jeszcze trochę czasu minęło, zanim nauczyłem się wykorzystywać te wszystkie rzeczy, o których się nauczyłem na studiach. I muszę powiedzieć, że to, co się robi na studiach, jest bardzo istotne. W sensie takim. Raz, program jaki jest, bo jeżeli się skoncentrujemy tylko i wyłącznie w trakcie tych studiów na nauce programowania, to nic dobrego z tego nie powstanie. To, do czego my w tej chwili dążymy i oczywiście to nie jest proste, ale staramy się przygotować naszych przyszłych pracowników. Staramy się dojść do młodych ludzi, którzy już nie tylko studiują, ale kończą jakieś szkoły średnie, żeby ich zmotywować do tego, żeby wybrali ten kierunek, który może być dla nas potem z punktu widzenia pracodawcy interesujący. Oczywiście mamy tutaj sporo problemów, bo takich mądrali jak my to jest na tym świecie dużo, więc jak sobie popatrzymy na przykład na taki ośrodek, jakim jest Wrocław, który dosyć mocno poszedł, jeżeli chodzi o informatykę. No to tam te wszystkie firmy, które polują na młodych, utalentowanych pracowników z Polski, już siedzą, tak? I naprawdę jest ciężko stamtąd kogokolwiek wyciągnąć, bo oni już mają w trakcie studiów to wszystko przygotowane. My staraliśmy się to robić na Politechnice Warszawskiej. Adam to pamięta, bo też brał udział w tym naszym projekcie, gdzie stworzyliśmy taki przedmiot, który tak naprawdę, w którym wykładaliśmy. Znaczy ja osobiście tego nie robiłem, natomiast koledzy aktywnie brali w tym udział i wydaje mi się, że było to bardzo ciekawe. Natomiast problem jest jeden, ta kadra. No my jako pracownicy banku mamy obowiązek zajmować się bankiem, a nie wykształceniem ludzi na Politechnice. I trochę trudno było to wytłumaczyć, że no nie do końca mamy czas na to, żeby tego typu pracę prowadzić. My to przygotowaliśmy, byliśmy chętni nawet, żeby to w jakiś sposób programowo ciągnąć dalej, no ale niestety się nie ułożyło. Tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o kwestie związane ze studiami, tak, to jest istotne. Natomiast patrzę w tej chwili zupełnie inaczej na kwestie studiowania i na to, jak studia powinny wyglądać. Ja miałem to szczęście, że nie studiowałem na takiej typowej polskiej uczelni, czyli zasada 3Z nie obowiązywała, bo to były naprawdę ciekawe studia, na których ja przerabiałem case'y. Jako człowiek, który zajmował się informatyką, byłem elementem grupy, która samo się stworzyła, bo tak to można nazwać. Tak, mieliśmy kilka osób, które ze sobą współpracowały, studentów oczywiście. I ci studenci tak naprawdę, każdy z nich miał jakąś swoją specjalizację. A ponieważ ta nauka bazowała głównie na case'ach, na obróbce właśnie jakichś przypadków, dostawaliśmy jakieś statuty spółek czy informacje dotyczące właśnie jak te spółki funkcjonują i musieliśmy z tego zrobić jakiś ciekawy program. W zależności od tego, jakiego przedmiotu to dotyczyło, to były finanse, marketing, HR, no i oczywiście wsparcie w postaci informatyki też tam się znajdowało. I to było bardzo ciekawe. To było coś, co tak naprawdę zmuszało nas do tego, żeby myśleć. Nie tylko i wyłącznie nauczyć się tego, jakiego języka wykorzystywać, czy jakie oprogramowanie stosować, ale właśnie też między innymi, żeby lepiej, że tak powiem, rozumieć te potrzeby, które są. Następna sprawa, która jest istotna, bardzo istotna, to jest kwestia tego, że człowiek zaczyna w pewnym momencie rozumieć, po co pewne rzeczy są robione. No bo jak obserwujemy sobie polski rynek, to my jesteśmy taką huzarią. To co to oznacza? To oznacza, że bardzo często polskie organizacje nie przechodzą tej ścieżki rozwoju, którą przeszły zachodnie organizacje, które są uporządkowane w tej chwili. My czasami zazdrościmy nie wszystkiego może, ale tego, że to uporządkowanie pozwala im, że tak powiem, działać może mniej chaotycznie, nie ma właśnie takiego ranu do przodu. Oczywiście u nas działa zasada, my tego nie zrobimy, zrobimy wszystko i do przodu. Potem się zaczynają problemy w momencie, kiedy za bardzo sobie odskoczymy, czyli te nowinki, które, że tak powiem, wdrażamy cały czas, powodują rozciągnięcie tej linii dostaw i stare systemy zostają, nagle pojawiają się rzeczy, które muszą z nimi współpracować, które są zupełnie z innej parafii, a organizacja nie ma odpowiedniej kultury, nie ma odpowiedniego zarządzania. Ja jestem osobiście zwolennikiem zarządzania procesowego, dlatego że jak popatrzymy na organizacje, które są ustawione pionowo, czyli silosowo, tak, mamy to wszystko pięknie podzielone na obszary. Ja jest członek zarządu, który takim obszarem zarządza, a tak naprawdę jak mówimy o tym, co z tego organizacja ma, to nikt nie jest w stanie powiedzieć, bo każdy ma ten swój obszar. I są w stanie ludzie powiedzieć, obszar wygląda tak, obszar wygląda tak, obszar wygląda tak. A to niestety potem generuje już, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wdrażamy systemy, po co one są, problemy, bo bardzo często te systemy są wdrażane nie dla całej organizacji, tylko dla jakiegoś obszaru. W związku z tym potem te wszystkie połączenia, to wszystko ze sobą, no, robi się niezły miszmasz, to kiedyś mówiono na to spaghetti systemowe, bo nikt nie wiedział, co z jakim systemem gada. Ja jak pisałem swoją pracę, bo też powiedzmy sobie, będąc na studiach, nawet tych menedżerskich, ja myślałem cały czas o tym, że będę musiał tą wiedzę przekuć na to, w jaki sposób będę budował systemy. Moją pracę pisałem na temat integracji, roli integracji systemów informatycznych w zarządzaniu procesowym, co jest bardzo istotnym tematem. Wtedy to były takie, powiedziałbym, początki tego typu rozwiązań. Cała architektura zorientowana procesowo, usługowo. I to, że tak powiem, była jakaś tam jaskółka, która nam pokazywała, że możemy to zrobić inaczej. No, ale do tego wszystkiego jest potrzeba organizacji, która jest do tego przygotowana, która ma odpowiednią strukturę. Systemy zarządcze, kultury ludzi, to są wszystko rzeczy, których się nauczyłem na studiach i tego się nie da zrobić samemu. Trzeba bardzo dużo czasu na to poświęcać. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia wiedzy książkowej, ale czasu, który się spędza z ludźmi i stara się zrozumieć to podejście, tak, no bo wiadomo, to każdy może ciągnąć w swoją stronę, natomiast efekt tego będzie taki, że nic z tego nie wyjdzie, jeżeli chodzi o organizację.
No dobra, mamy jeszcze 100 pytań do ciebie, więc, a zostało nam już niewiele czasu, więc lecimy dalej. Piotr, kiedy złapałeś bakcyla w stronę bezpieczeństwa? Bo zajmowałeś się na początku takim typowym IT, programowałeś, też zarządzałeś departamentami IT, ale kiedy poczułeś, że bezpieczeństwo to jest to?
Tak naprawdę bezpieczeństwo to zawsze się przewijało, bo już powiedzmy sobie w czasach, kiedy zdawałem pierwsze egzaminy nowelowe, to tam już to bezpieczeństwo było i muszę powiedzieć, że Network Directory Services dużo bardziej mi się podobało niż Active Directory, przepraszam, przedstawicieli Microsoftu. Oczywiście potem zadziało się dużo ciekawych różnych spraw i niestety Novell został odstawiony, a Microsoft, że tak powiem, wygrał. Ja mam swoją teorię dlaczego, natomiast generalnie już w tamtych czasach gdzieś pojawiały się te elementy bezpieczeństwa, o których trzeba było pamiętać. Potem tych elementów było coraz więcej, mimo tego, że ja głównie zajmowałem się infrastrukturą, ale już w momencie, kiedy zacząłem administrować sieciami i infrastrukturą, już tamte elementy bezpieczeństwa zawsze były. To może nie było rozgraniczone bardzo mocno, bo nie we wszystkich organizacjach w ogóle takiego podziału dokonywano. Kiedyś ten podział nie był taki oczywisty. W dużych organizacjach i bankach przede wszystkim to można było zauważyć, natomiast w takich organizacjach mniejszych w zasadzie wszystko działało na zasadzie takiej optymalizacji, tak to nazwijmy. Ta optymalizacja właśnie mówiła, jesteś administratorem serwerów, to bezpieczeństwem spokojnie możesz się zajmować. Wtedy jeszcze nikt się nie zajmował czymś takim, co się nazywa segregation of duties i tym podobne. Tak, to nie miało aż takiego wielkiego znaczenia. To też z drugiej strony w moim przypadku, ponieważ ja jestem dosyć takim, powiedzmy, porządnym facetem, który lubi mieć to wszystko poukładane, to nie było takich sytuacji, że sobie pozwalałem na luzy w jednym albo w drugim elemencie i w mojej pracy, kiedy pracowałem najpierw dla grupy Pioniera, potem w sumie wylądowałem w grupie UniCredit, to i zajmowałem się jednym i drugim. Natomiast zawsze to było tak zrobione, że było porządnie to. Mieliśmy kilka ciekawych case'ów, natomiast nie bardzo mogę o tym rozmawiać, chociaż to już tyle lat minęło, że myślę, że...
Przedawniło się.
Przedawniło się, a nie chciałbym, żeby koledzy z Włoch się obrazili. No.
Może będzie okazja do tego kiedyś wrócić.
Tak, no myślę, że możemy się spotkać, bo to case'y były naprawdę śmieszne. To, co mogę powiedzieć z doświadczeń, jeżeli chodzi o pracę w takiej międzynarodowej grupie i bezpieczeństwo, to co zaobserwowałem, to chęć, że tak powiem, powiedzenia u nas jest wszystko najlepsze. No i potem, ja może powiem, bo to jest, no, nie będę dokładnie mówił, jak to wyglądało, ale generalnie podczas jednego z audytów, który był wykonywany przez kolegów z Dublina, wykonano, że tak powiem, atak na infrastrukturę we Włoszech poprzez infrastrukturę, że tak powiem, całej grupy. No i się okazało, że my ze swoimi zabezpieczeniami w Polsce, gdzie tak naprawdę powiedzieliśmy absolutnie nie ma tutaj żadnej dowolności, nie ma NN-y, tylko jesteśmy wszyscy dosyć dobrze ustawieni i tak naprawdę jak chcecie coś otworzyć, to musicie uzasadnić, to żeśmy tego ataku jakoś nie odczuli, natomiast koledzy z Włoch niestety przeszli aż za daleko w bank UniCredit, no i było wesoło, to naprawdę jazda była niezła.
Słuchaj, no po tych wszystkich doświadczeniach trafiłeś do największego polskiego banku, gdzie odpowiadasz za cyberbezpieczeństwo. i jesteś gdzieś tym murem chroniącym środki klientów przed tymi napastnikami z zewnątrz, jednym z wielu. A masz bardzo specyficzne miejsce pracy, bo bank o ogromnych tradycjach, o sporej części klientów również tradycyjnych, którzy preferują te oddziały i bardzo pewnie tęsknią za swoimi kartami z drapkami, chyba że jeszcze jakieś zostały. A z drugiej strony bank, który wychodzi również naprzeciw klientom tym nowoczesnym. Aplikacje, tytuły banków, które faktycznie dobrze sobie radzą w tym świecie internetowym. I ty tak stoisz nad tym wszystkim i musisz pogodzić te wymogi i tych tradycyjnych, i tych nowoczesnych. Czy widzisz to jako jakieś wyzwanie, którego inne banki nie mają? Czy widzisz to w ogóle jako problem, że taka zróżnicowana grupa klientów jest objęta tym parasolem ochronnym? Czy da się tym jakoś łatwo zarządzać, nie wiem, dostosowując te mechanizmy bezpieczeństwa do poszczególnych kanałów, czy komunikację do jakichś grup klientów? Jak w banku ten problem jest zarządzany, tak z góry patrząc?
No przede wszystkim to jest biznes. To trzeba sobie zdać sprawę, że my nie możemy w pewnym momencie powiedzieć, że tych klientów nie mamy, tak? W związku z tym to, co robimy, to jest oczywiście prostsze z tego względu, że pewne rzeczy, które kiedyś zostały na danym poziomie ustalone, one funkcjonują, tak? Jeżeli to są klienci, którzy nie wykorzystują tak naprawdę, przepraszam, zdalnych kanałów, preferują wizyty w oddziałach, no to tutaj te zabezpieczenia są relatywnie prostsze, tak? No bo oni nie ma tego zagrożenia, że ponieważ oni nie używają telefonów komórkowych, ani nie używają internetu, no to te ataki, które tak naprawdę w tej chwili stanowią gro ataków na klientów, ich nie dotyczą. Oczywiście pozostaje cały obszar socjotechniki i tutaj niestety no to nie ma lekarstwa, tak, żebyśmy mieli nie wiem jak dobre systemy, nie wiem jak dobre zabezpieczenia. Nawet YubiKey, to tak naprawdę przychodzi taki moment, gdzie klient mając te wszystkie narzędzia, mając dwa faktory, mając wszystko, robi to, czego oczekują od niego przestępcy. I to nie jest temat, który wymaga specjalistycznej wiedzy, bo to są rzeczy, gdzie człowiek idzie i z kartą wypłaca z bankomatu swoje pieniądze, a potem je przekazuje przestępcy. I tutaj to jest najtrudniejszy temat, jeżeli chodzi o klientów. My tak naprawdę prowadzimy bardzo dużo szkoleń, bardzo dużo akcji informacyjnych. Staramy się przeszkolić naszych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami, żeby oni mieli jak najświeższą wiedzę dotyczącą tego, jakie ataki są, jakie metody są wykorzystywane przez przestępców i w jaki sposób, co temu klientowi doradzić, żeby on nie dał się złapać. To oczywiście nie jest proste, tak? Tutaj metody. Trzeba mieć świadomość, że przestępcy są naszymi klientami. To jest takie podstawowe założenie, które mamy i od samego początku to założenie ja też, że tak powiem, wykorzystywałem w swojej pracy. I to są tak naprawdę biznesy w tej chwili. Tak? To mają takich swoich analityków, którzy bardzo dobrze analizują nasze produkty, to jak wyglądają nasze procesy, to co się dzieje. Analizują całe otoczenie biznesowe, czyli świat. Jeżeli mamy w tej chwili sytuację na Ukrainie, to od razu pojawiają się akcje pod tytułem pomóżmy Ukraińcom, w związku z tym zakładają wszyscy akcje finansowania. No już w tym momencie automatycznie dostajemy. Ja nie mówię, że tego nie robić, natomiast to są, na to trzeba bardzo uważać, bo to są akcje, które potem są wykorzystywane przez przestępców do tego, żeby tworzyć właśnie własne akcje, które wyciągają środki skąd klientów. Tak to wygląda. Więc my się zajmujemy wszystkimi klientami. Oczywiście to jest jakaś tam nadmiarowość, tak? No bo wiadomo, banki, które określają swoją strategię jako strategię kanałów elektronicznych i tam się zajmują, mają troszeczkę prościej. Natomiast no tutaj tych klientów, ponieważ to jest tak naprawdę jeden z najstarszych banków w Polsce, o ile nie najstarszy, to niestety, ale ta sytuacja no, też zobowiązuje nas do tego, żeby tymi ludźmi się zajmować. I tym się zajmujemy.
Wspomniałeś o atakach na klientów bankowości, a jakbyś miał powiedzieć o skali ataków i ogólnie o atakach na samą bankowość, czy jest jakiś trend rosnący, czy w ogóle takie ataki są, czy jak wygląda status tego, bo ludzie zadają sobie to pytanie, tak? W sensie, czy banki są bezpieczne, czy banki sobie radzą, czy są jakieś ataki na banki, czy są te ataki skuteczne, jakie to są ataki?
Znaczy tak, nie przyniosłem deski ze sobą, bo to potrzeba by była, żeby pukać, tak, że tutaj odpukać mnie malowane, ale generalnie to wygląda w ten sposób, że my sami się dziwimy, tak, przy tej całej sytuacji, która w tej chwili jest. Ataki na banki są dość mocno ograniczone. Były oczywiście, były ataki denial of service, distributed denial of service, które można było zauważyć. W tej chwili bardzo dobrze, zresztą Adam też bierzesz udział w tych spotkaniach w KNF-ie, tam ruszyła akcja, która była właśnie przygotowaniem banków do radzenia sobie z tego typu sytuacjami i można powiedzieć, że ta wymiana informacji pomogła bardzo przy przystosowaniu swoich środowisk i zrobieniu zabezpieczeń, które w pewien sposób utrudniają pracę. To, co jest istotne w tego typu przypadkach, najistotniejsze jest tak naprawdę to, że przestępcy nie idą po największej linii oporu, a przebijanie się przez zabezpieczenia banków jest taką linią oporu. Tak? Tutaj raczej, jeżeli chcą zarobić, to oni starają się zarabiać jak najmniejszym kosztem. To jest biznes. W związku z tym oni starają się właśnie pójść poprzez klienta, który nie jest tak zabezpieczony jak bank. Nie ma takiej wiedzy, jak mają bankowi specjaliści. I to jest tak naprawdę ten wektor, który jest najczęściej wykorzystywany. Oczywiście w tej chwili mogą się pojawić ataki na bank ze względu na sytuację geopolityczną, na to, co się dzieje i wszyscy do tego się przygotowujemy. To nie jest tak, że my sobie spokojnie siedzimy, a nic się nie dzieje, to możemy, że tak powiem, spać spokojnie. Nie, raczej zastanawiamy się, co zrobić. Mamy odpalone różnego rodzaju programy, które są jakimś tam elementem zmiany tego, co mamy na lepsze, bo tutaj jest ciągła praca, tak? No to nie można sobie powiedzieć, że nie mamy nic do zrobienia. Mamy. Cały czas mamy coś do zrobienia. Ten świat się tak szybko zmienia w tej chwili i powstają różnego rodzaju zagrożenia, które zmuszają nas tak naprawdę w sposób ciągły do tego, żebyśmy patrzyli na to, co się dzieje. Tworzymy zespoły. Te zespoły tak naprawdę non-stop i na okrągło starają się sprawdzić, co można zrobić z tym, co znalazły. Tak? To są rzeczy, które są bardzo pracochłonne. Mnóstwo czasu zajmują, ale przynoszą swoje efekty.
Czyli reasumując, jest bezpiecznie w bankach.
Odpukać jest bezpiecznie.
Dobrze.
Wspomniałeś bardzo ważną rzecz. Nawiązałeś do tych spotkań organizowanych przez KNF, ale generalnie jakbyśmy to rozszerzyli na cały temat współpracy między bankami, no bo wiemy z doświadczenia i obserwacji sektora, że okej, jak przychodzi takie uniwersalne zagrożenie, że mamy jednego wspólnego, spersonalizowanego w miarę wroga, to jakoś tam się zbierzemy pod auspicjami nadzorcy, nie wypada nie przyjść, nie wypada pokazywać, że nie współpracujemy. Ale czy na co dzień w takiej bieżącej walce z cyberprzestępczością czy innymi zagadnieniami cyber, czy jesteś zadowolony z poziomu współpracy między bankami w Polsce, czy jest tutaj znowu jakieś istotne pole do poprawy? Jak ta sytuacja w twojej ocenie wygląda?
Odniósłbym to przede wszystkim do ustawy. Tak, mamy ustawę, która wygenerowała sporo pracy. Miała trochę braków. Ja zresztą oceniałem właśnie tą ustawę pod kątem organizacyjnym, tak? Nie pod kątem bezpieczeństwa stricte, tylko właśnie tego, w jaki sposób napisanie w ten sposób ustawy pewnych wymogów wygeneruje nam problemy. I to były problemy związane właśnie ze strukturą zarządczą, która tam została wskazana, z komunikacją z pracownikami. Ja od wielu lat jestem zwolennikiem budowania sieci wymiany informacji i to jest tak naprawdę coś, czemu się poświęcam, bo uważam, że tutaj nie mamy czasu, tak? Nie mamy czasu na to, żeby się spotykać, nie mamy czasu na to, żeby o pewnych rzeczach rozmawiać. Raczej potrzebny jest nam system, który pozwoli nam szybko wymienić informacje na temat tego, co się dzieje, tego, co znajdujemy. To oczywiście w tej chwili nabrało pewnego tempa. Trzeba było wojny, jak to ktoś powiedział z mojej organizacji, no ale generalnie jest to element przyspieszający bardzo mocno. Te działania nabrały tempa. Natomiast no, dla mnie najistotniejsze jest nie to, czy my będziemy się spotykać, poświęcać nie wiadomo ile czasu na to, żeby sobie coś powiedzieć. Potem jeszcze, jak to było w wielu przypadkach, będziemy odbierać telefon od ludzi, którzy nie do końca będą pewni, czy dobrze zrozumieli, czy to robią. Dla mnie jest raczej istotne, żeby budować tą świadomość, tak, że każdy powinien, że tak powiem, zabezpieczyć się we własnym zakresie, bo jeżeli nie będzie miał tych podstawowych elementów zabezpieczających, to nikt go nie zabezpieczy. Nawet jeżeli dowie się, że musi coś zrobić, że musi wykonać pewne działania, to będzie już za późno. Natomiast w przypadku sieci my, że tak powiem, mamy takie rozwiązanie, które od lat stosujemy i staramy się, że tak powiem, podpisywać różnego rodzaju porozumienia nie tylko z bankami, ale też z innymi sektorami i z jednostkami, które zajmują się cyberbezpieczeństwem i wymieniać te informacje przy pomocy systemu po to tylko, żeby właśnie to następowało szybko. Bardzo dbamy o czystość tego systemu, no bo ten system to jest system międzynarodowy. Tam, mówiąc brzydko, lata tyle śmiecia, że gdybyśmy tak przyjęli wszystko, co tam się znajduje, jako to, co powinniśmy zastosować, to byśmy mieli problemy z naszymi systemami. My staramy się wrzucać do tego systemu tylko to, co sprawdzimy, co jest pewne i nie ma takich sytuacji. Oczywiście zawsze zalecamy drugiej stronie, która odbiera te komunikaty, żeby jednak też na drugą rękę sprawdziła, bo to nie ma stuprocentowej pewności. Zawsze ktoś się może pomylić, a nie chcielibyśmy komuś wyłączyć komunikacji z klientami i tym podobne, a takie sytuacje były przy okazji budowania automatów bazujących właśnie na tego typu systemach. Zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu ten automat zadziała za mocno.
Za dobrze.
Aż za dobrze. No, kiedyś był taki system Windows 3.51, no i jego bezpieczeństwo zostało określone na super, pod warunkiem, że jest odpięty od sieci i wyłączony z gniazdka.
Jest to jakiś warunek. Piotr, obserwujesz ten rynek od wielu, wielu lat i teraz tak trochę pogdybamy sobie, co twoim zdaniem będzie wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa, dla cyberbezpieczników w najbliższych nadchodzących latach? Czy to będzie brak specjalistów, bo jest nas niestety stosunkowo mało, czy może jakieś nowe technologie, które się pojawiają i które trzeba będzie ogarnąć?
Ja patrzę na to w ten sposób. Pojawią się nowe technologie, potrzebni będą specjaliści. I to jest wszystko, co można powiedzieć. Na pewno to, czego oczekuję i na co patrzę, to jest jakieś rozwiązanie dla problemu braku zasobów, bo to, że tak powiem, wzrasta, a jeszcze jak przychodzą nam takie zachodnie banki jakieś, które czy zachodnie, czy wschodnie, które są w stanie zaoferować, że tak powiem, bardziej zielone pastwiska, jak to się mówi, no to się robi jeszcze trudniejsza sytuacja.
Nie wiem, o czym mówisz.
Natomiast nie chodzi generalnie o to, że co byśmy nie robili, to tutaj zawsze będziemy mieli taką lukę, którą będzie trudno zakopać tylko ludźmi, tak? Bo jak popatrzymy sobie to, co ja obserwuję na przykład u siebie, problem polega na tym, że my zbieramy mnóstwo danych. I kogo nam brakuje w tej chwili w tym zespole? Brakuje nam tak naprawdę analityków. To jest coś, co analityków i systemów, które są w stanie pomóc nam lepiej, że tak powiem, wykorzystywać to, co dostajemy. Możemy zbierać terabajty danych, jak nie będziemy tego w odpowiedni sposób przetwarzać, to nic z tego nie będzie. Oczywiście pytanie, czy powinniśmy zbierać terabajty danych, bo to jest też kwestia analizy tego, co tak naprawdę organizacji jest potrzebne i gdzie najlepiej, że tak powiem, tego szukać. Natomiast w pewnym momencie przychodzi taki run na rozwiązania, gdzie chcemy mieć jak najwięcej, tak? Tu zbierać. Potem nagle przychodzi takie opamiętanie, bo największy problem, jaki mamy, to są macierze do przetrzymywania tych danych. No i ludzie, którzy to obsługują. I zamiast skoncentrować się na bezpieczeństwie i obsłudze tego, co jest związane generalnie z cyberbezpieczeństwem, to zaczynamy się martwić o to, że nie mamy administratora do jednego systemu, drugiego, trzeciego czy czwartego. To są naprawdę tematy, nad którymi się bardzo mocno zastanawiamy i te tematy też są między innymi z organizacją związane. To jest kwestia tego, w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje. Jeżeli ktoś nie rozumie, że procesy rzeczywiście są potrzebne do tego, żeby sterować organizacją, żeby sprawdzać dokładnie, czy to, co robimy, daje efekt, który chcemy osiągnąć, to wszystko trzeba poukładać w takie klocki, które będą mówiły, jak moje działania i mojego zespołu, koleżanek i kolegów, wpływają na zysk banku. Bo to jest najistotniejsze, tak? To trzeba zrozumieć te wszystkie połączenia, że to nie jest tak, że my, tak jak kiedyś było, tak, bezpieczeństwo to było po prostu zamknięte w klatce. Każdy, że tak powiem, tylko myślał, tego nie wolno. Beton wylany, wszystko jest w porządku. Organizacja stoi w miejscu. I to są właśnie rzeczy, które kiedyś tam się zaczęły zmieniać i tak naprawdę trzeba się zastanawiać nad sytuacją właśnie od tej strony. Że to organizacja ma jakieś cele, my powinniśmy pomagać tej organizacji to zrealizować. To nie jest proste, ale w momencie, kiedy zaczynamy myśleć tylko i wyłącznie właśnie w taki sposób, to jest mój obszar, ja się tym zajmuję i jak będzie dobrze w tym obszarze, to znaczy coś tam, ale nie połączone z organizacją, to w tym momencie zaczynamy zapędzać się w koli ruch, bo instalujemy oprogramowanie. Ja rozumiem, z punktu widzenia menedżerskiego rozumiem oczekiwania na przykład zarządu, który mówi, dobrze, ale co my z tego mamy? Wiadomo, że na bezpieczeństwie trudno zarobić, tak? Co wywodzimy? Jeżeli my na przykład zabezpieczamy organizację, to nie jest tak, że najważniejsze jest to, ile tam się odzyska straconych pieniędzy, które się da policzyć. Tak naprawdę najistotniejsze jest to, czego się nie da policzyć. To jest problem. Jak pokazać organizacji, że my jesteśmy, oczywiście my mówimy, że zatrzymujemy, ale jak zablokujemy jakąś lewą transakcję, tak to nazwijmy, to nie jestem w stanie powiedzieć, ile kasy ktoś mógł wyciągnąć. My przyjmujemy statystycznie, czy to jest uśrednienie. Jak przyjmiemy po maksie, to wtedy wychodzą kwoty, w które nikt nie chce wierzyć, że takie jest coś możliwe. Ale my w bezpieczeństwie wiemy, że to jest możliwe. Także oczyszczenie konta klienta to jest tak naprawdę w odpowiednim przypadku moment.
Tak. Trochę problem zagadnienia return on investment w IT security rozwiązało ransomware, ale najwyraźniej jeszcze nie we wszystkich dziedzinach zostało to dostatecznie skutecznie wycenione, żeby trafiło do wyobraźni zarządu. A Piotrze, gdybyś mógł teraz złapać swojego gina, wyciągnąć go z butelki i poprosić o trzy rzeczy, które chciałbyś, żeby się stały w świecie, żeby generalnie bezpiecznikom było lepiej, żeby rozwiązywanie problemów w cybersecurity było prostsze, żeby tych problemów było mniej. Jakie miałbyś takie trzy marzenia, życzenia do pana Gina, który rozwiązuje problemy?
Ja nie będę zakłanny, poproszę o jedno.
Dawaj.
Tak, jedno to jest zasypanie dziury długu technologicznego. To jest...
Nie da się. To masz cztery.
No ale Adam, jedno życzenie było.
No dobra, dobra, przyjmujemy.
Nie, mam nadzieję, że... dlaczego? Z jakiego punktu jest to istotne? To tak naprawdę wprowadza olbrzymie problemy z utrzymaniem wszystkiego up to date, a szczególnie przy patchowaniach. Przy dużej organizacji, dużej ilości systemów, jeżeli mamy tam rozpiętość, ten dług technologiczny w niektórych miejscach jest taki, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, to patchowanie zaczyna urastać do dużego problemu. Podatności? Więcej muszę to mówić? Prawda. Chyba nie.
To prawda. Słuchajcie, bo pytacie się o YubiKey i o wdrożenie FIDO 2. Mamy jeszcze na liście, zostało nam mało czasu i mamy jeszcze trzy pytania, ale poprosimy Piotra, żebyś w komentarzu pod tym streamem odpowiedział i odniósł się do tych pytań, także nie martwcie się, nie ucieknie. A Piotr, spytamy się o hobby. Co robisz, gdy nie pracujesz?
Podróżuję. To oczywiście jak mam urlop, mogę sobie wyjechać i uważam, zresztą podobnie jak Czarek, że urlop to jest rzecz święta. Każdy powinien ten urlop dostać i każdy powinien na ten urlop pójść. I naprawdę czasami, brzydko mówiąc, wkurza mnie, jak pracownicy sami sobie, że tak powiem, zabierają ten urlop. Ale to jest coś, co z punktu widzenia odpoczynku i tego, że będą potem działać zupełnie inaczej, jest istotne. Więc jak jestem na urlopie, jeżdżę po świecie, to tak powiedziałbym, w średnio zorganizowany sposób. Sam sobie organizuję przeloty, sam organizuję miejsca, które chcę zobaczyć, natomiast już w pewnym momencie omijam hotele, staram się, że tak powiem, spotkać bezpośrednio z ludźmi. Mieszkam w różnych warunkach. Ciekawych czasami, ale to są rzeczy, które naprawdę dają bardzo duży taki dystans do świata. Tak? Jak człowiek popatrzy sobie, w jakich warunkach żyją ludzie i się cieszą z tego, to zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na to, w jaki sposób funkcjonuje. To, co lubię robić, to oczywiście żeglować w wolnych chwilach, tak jak dzisiaj wam mówiłem, chodzę sobie po lesie, biorę kije, albo i bez kijków i robię sobie tam po kilkanaście kilometrów. To naprawdę bardzo dobrze robi, jeżeli chodzi o zdrowie i takie, powiedzmy, odprężenie. Jeżeli chodzi o moje hobby, to mam takie hobby, które... no. Moja żona na mnie mówi: Kuba, rozprówasz, bo kolekcjonuje noże. Zajmuję się po prostu takimi, ponieważ kiedyś tam, jak mówiłem, jestem specjalistą od obróbki z krawaniem, to te noże się gdzieś pojawiły, kwestie związane z wykonaniem, jaka stal, takie różne rzeczy mnie interesują. Noże użytkowe, kuchenne na przykład też. Mam świra na tym punkcie, bo lubię gotować i lubię, żeby noże były ostre. Także tak to wygląda.
Myślę, że nie jesteś sam w naszej branży w tym hobby.
Tak,
mieliśmy już nawet takich, co kują swoje. Więc... No dobra, to teraz wracając na moment do komputerów. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na co dzień to są Windowsy przede wszystkim, natomiast jeżeli chodzi o dom, to jest iPad. I głównie na tym sprzęcie, że tak powiem, się pojawiam. Jeżeli chodzi o pracę, niestety czasy, kiedy miałem pod stołem stado migających serwerów, już minęły, żona by mnie znowu wystawiła. No teraz można by było co prawda postawić sobie to w chmurze i byłoby prościej.
Żona nie zauważy.
Żona nie zauważy, ale też, że tak powiem, obowiązki domowe też mam jakieś, więc gdybym chciał tak za bardzo, że tak powiem, się rozwijać, potrzebuję trochę jednak nasza praca, co by nie mówić, to jest bardzo mocno stresująca. Trzeba mieć świadomość, że poczucie tej odpowiedzialności i świadomość tego, jak to wygląda naprawdę, no to niestety daje dosyć mocnego takiego kuksańca i trzeba bardzo uważać na siebie i dbać o siebie, bo to są rzeczy, które potem nagle wychodzą. Człowiek nawet nie spodziewa się, że coś takiego się może stać. I to powiedziałbym, ja tak po informatycznemu rzecz ujmując, odkleiłem się od klawiatury mniej więcej około 10 lat temu, kiedy jeszcze robiłem pewne rzeczy. Mam czasami w tej chwili takie zachcianki, żeby coś porobić. Mam, no powiedzmy sobie, to swoje przyzwyczajenie do zarządzania bazami danych i wprowadzania takich elementów do tego, co robimy, co może być istotne w funkcjonowaniu organizacji, nawet cyberbezpieczeństwa w organizacji. Lubię automatyzować. Kiedyś bawiłem się takim narzędziem Nintex Workflow. To była taka nakładka na SharePointa, gdzie można było naprawdę całkiem fajne rzeczy robić i największe moje workflowy miały rozpiętość całej ściany. Potem nauczyłem się, że z workflowem to trzeba go jak najbardziej podzielić, żeby on normalnie funkcjonował. I to były tak naprawdę ostatnie, że tak powiem, pociągnięcia. Jeszcze chyba jak przyszedłem do banku, to pewnymi rzeczami tak się w ten sposób zajmowałem. Natomiast teraz bardzo mnóstwo takiej działalności organizacyjnej z punktu widzenia departamentu. Tutaj ja jestem człowiekiem, który w zasadzie kontaktuję się z ludźmi bardzo mocno, tak? Ja dbam o to, żebyśmy wymieniali się między sobą poglądami. Staram się bardzo mocno angażować pracowników w to, co robimy i dawać im, że tak powiem, taką inicjatywę nawet przekazywać. To są rzeczy, gdzie ja nie jestem alfą i omegą. To trzeba mieć świadomość tego, że w tej chwili jest to tak rozległy temat, że muszę się na czymś skupić i ja raczej się skupiam na tym, żeby im nie przeszkadzać, a jednocześnie pewne rzeczy organizować, no bo to są ludzie, którzy też skupiają się, to są specjaliści wysokiej klasy, którzy skupiają się na tym, co robią, a czasami trzeba im wskazać tą ścieżkę, gdzie te rzeczy ze sobą trzeba połączyć.
Piotr, tak a propos serwerowni w chmurze i to chciałem ci coś pokazać tutaj. Masz pozdrowienie od małżonki, która powiedziała, że zauważy, że masz coś w chmurze, także...
Dobra.
Pozdrawiamy serdecznie. A ostatnie pytanie na naszej liście, Piotr. Commodore czy Atari?
Powiem tak. Ja tak naprawdę startowałem z Amstradem. CPC 6128. Było to takie trochę śmieszne, bo łamałem kokom. Ten sprzęt był zabroniony w normalnej dystrybucji, ale przez kolegę, który akurat sobie to wymieniał, swój sprzęcik kupiłem. Tak stało w domu, potem wymieniłem to na aparat.
To odpowiedź Salomonowa w tym wypadku zdecydowanie była. No dobra. Piotrze, dojechaliśmy do końca naszych pytań i teraz czas odwrócić trochę tę rolę. Teraz ty będziesz zadawał pytanie, ale najpierw ja jeszcze tylko przypomnę reguły naszego konkursu. Prosimy o podawanie odpowiedzi tylko na czacie YouTube'a, jeżeli oglądacie nas na LinkedInie czy na Facebooku, a wiemy, że część osób jest tam i tam, to odpowiedzi musicie podawać na czacie YouTube'a, więc macie jeszcze chwilkę, żeby go znaleźć i się przełączyć. live.zauwa na trzecia strona.pl, tam znajdziecie aktualny odcinek. Po drugie, decyduje kolejność odpowiedzi w naszym oknie. Spodziewamy się, że może być tak, że kilka osób odpowie prawie jednocześnie i u niektórych ich odpowiedź może być wyżej, a u nas niżej. My widzimy podobno tą prawdę obiektywną, więc to my będziemy komunikować, kto był wyżej i ta osoba wygrywa. I mam prośbę, aby osoby, które już którąś z naszych dzisiejszych nagród wygrały, ja będę zaraz pokazywał, co będzie do wygrania, odpuściły w tym momencie. Oczywiście mogą wygrać jakąś inną nagrodę, jeżeli akurat taką już mają. I dziękujemy Amazonowi i Ringowi, który jest sponsorem nagród w naszym konkursie. A dzisiaj do wygrania nagroda główna, taka piękna kamerka Ringa, duża, ładna, zgrabna i elegancka. I aby ją wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie Piotra. Także Piotrze, w twoje ręce.
Ja wyświetlę to pytanie, Piotr, możesz przeczytać.
Adam, straszne rzeczy ci się dzieją z mikrofonem.
No właśnie, Windows 11, wybaczcie.
Dobra, pytanie.
Dobra. W jednej z książek Kevin Mitnick przedstawił listę porad dotyczących anonimowego korzystania z internetu i chciałbym was zapytać o to, ile tych porad było na tej liście i jaka była ostatnia porada.
I teraz wszyscy szybko z torrentów ciągną, przepraszam, z biblioteki wyjmują książkę Mitnicka.
Tylko jeszcze nie wiedzą, którą.
Jak ktoś ma wszystkie, to tak, to dużo jest do przeglądania.
Myślę, że tutaj jest pewna podpowiedź w tym pytaniu.
Pamiętajcie, że warto przeczytać treść pytania i zapoznać się z jej całością. To na pewno pomaga, bo aby w odpowiedzi udzielić obu informacji, bo dopiero podanie obu informacji gwarantuje wam, oczywiście prawidłowych, gwarantuje wam odebranie nagrody.
No mamy prawidłową odpowiedź.
Mamy szybkiego Andrzeja tutaj. A ja już klikam. Tak, wygląda na to, że Karpio był najszybszy. Proszę, no wiek nie wpływa na refleks, to gratulacje, Karpio. Miałeś książkę pod ręką, przyznaj się.
Właśnie, Andrzej, wiesz, jak się z nami skontaktować, także nie musimy przekazywać ci informacji, jak to zrobić. Wiesz, gdzie nas szukać. Adam, teraz ty.
Teraz ja. Ja nie wyświetlę pytania, ja je powiem, a najpierw jeszcze powiem, co będzie do wygrania. Będzie również kamerka, tylko tym razem taka na baterię, stick-up cam, taka kamerka, o. Więc Andrzej się chwali, że ma tę książkę z autografem. No to miałeś fory. Autograf daje minus 5 sekund do czasu wklepywania pewnie. Więc moje pytanie brzmi. Ostatnio na wielu relacjach wideo i fotograficznych z wojny Rosji z Ukrainą widać oderwane wieże czołgowe. Jaki problem architektoniczny budowy czołgów rosyjskich powoduje, że te wieże są tak oderwane w całości, jakby ktoś to otwieraczem do konserw otwierał? Można pisać takim swobodnym opisem. Ja już patrzę, kto będzie miał teorię, która jest najbliższa prawdy. Tak, żeby to było jasne też w tym opisie, tak? Bo widzę, że to jest chyba pierwsza pełna odpowiedź. Składowanie amunicji dookoła wieży. Tak, te czołgi mają to ciekawy problem architektoniczny, rozwiązujący wiele innych problemów, jak na przykład obecność ładowniczego, mniejsza waga, mniejszy rozmiar wieży i tak dalej, i tak dalej. Ale problem jest taki, że jak już tam wleci coś do środka i trafi w jeden z tych pocisków, który znajduje się dokładnie w takiej karuzeli pod wieżą, to efekt jest taki, że czołg wygląda, jakby go ktoś otwieraczem do konserw potraktował. Liseł, ty też już znasz procedurę, bo kojarzę twój pseudonim, więc się odezwij, a kamerka trafi do ciebie. Dobrze, trzecia nagroda, dzwonek, Dogbell 3.
Dobrze.
I tutaj w ręce Adama, mam nadzieję, że nie zabiję was swoim mikrofonem tym razem.
Czy słychać?
Tak, Windows 11,
wybaczcie. Jakby nie wiem, czy zauważyliście, że też zniknąłem na chwilę. Stwierdził, że zgaśnie mi ekran. Dobrze, moje pytanie dzisiaj nie będzie filmowe. Pytanie będzie z takiego mocno technicznego. Może w ten sposób. Pytanie brzmi następujące. Które Windowsowe API było wykorzystywane w grach, aby sprawdzić, czy płyta z grą znajduje się w napędzie?
Padają już odpowiedzi kinowe. Ktoś strzela, wiedząc, że pewnie będziesz o coś z tego obszaru pytał, a tu proszę, niespodzianka, pytanie technologiczne od Adama. Co to się porobiło, jakie to mamy dziwne czasy? I nie ma pytania o The Hackers, a wszyscy mają odpalony na trzech ekranach, każdy w innym miejscu. A tu nic, nie ma.
No i proszę, mamy prawidłową odpowiedź. Piotr chyba, nie wiem, czy wygrywał już?
Chyba już wygrywał. A jak nie wygrywał, to na pewno pamięta, bo jest stałym gościem.
Tak, ale Piotr, przyznaj się, czy wygrywałeś już kamerkę, jeżeli wygrałeś, no to...
Kamerki chyba nie. Kamerki
no dobra.
Chyba nie. Pamiętam.
To API to jest GetDrive Type A i przeważnie starzy krakerzy szukali tego API, żeby wyłączyć CD Shacka w grach kiedyś, dawno temu, jak jeszcze nie było tych wszystkich Steamów. Także to jest prawidłowa odpowiedź, Piotr, gratulacje, procedurę znasz.
No muszę powiedzieć, że to był chyba jeden z bardziej sprawnych konkursów w historii naszego programu, także gratulujemy wszystkim zwycięzcom, dziękujemy za to, że dobrze wam poszło, a dzięki czemu nie przeciągnęliśmy programu do północy, a prawie już się zanosiło. Piotrze, dziękujemy ci bardzo za poświęcony nam czas i trzymamy kciuki za to, aby dalej dobrze szła ta obrona, aby bez odpukiwania w tę deseczkę również klątwa nie spadła teraz po tych deklaracjach na twój bank i aby dalej środki klientów były bezpieczne ku chwale i klientów, i banku, i nas wszystkich. Dzięki wielkie.
Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie.
Historii
nadzieję,
życia.
Że dalej będziemy, że tak powiem, rozwijać naszą współpracę, jeżeli chodzi o ten rynek, bo im więcej osób zajmuje się tym tematem, im więcej osób ten temat porusza, tym lepiej dla klientów.
Na pewno. Dziękujemy ci, Piotrze, i do zobaczenia. Trzymaj się.
Na razie. Cześć.
Cześć. A my wracamy jeszcze na ostatni moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo za tydzień oczywiście widzimy się w niedzielę o 21, jak świat się nie zawali, a mamy nadzieję, że nie. I pod live zaufana trzecia strona.pl znajdziecie wszystko, czego możecie potrzebować na temat naszego programu. A Stefan jest. Był w punkcie rekrutacyjnym, ale powiedzieli, że lemurów jeszcze nie przyjmują, bo radzą sobie bez nich. Ale jak już będzie źle, to użyją broni ostatecznej i wtedy Stefan pojedzie na wschód. Na razie nie pojechał. Trzymają się.
I jest
niech
z nami.
Się trzymają.
Moi drodzy, widzimy się za tydzień w 99. Uwaga, zbliżamy się niebezpiecznie do setki. W 99. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się. Miłego wieczoru.
Cześć.